Przemek. Dzisiaj o autentyczności. Autentyczności w sprzedaży, w marketingu, w komunikacji handlowej. Co to znaczy twoim zdaniem być autentycznym?
No właśnie. Autentyczny, czyli jaki? Autentyczny, czyli co to jest?
Kalski. Jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie.
Okej. Okay. Ja to może tak bardzo po swojemu odpowiem, co to jest być autentycznym. Jak można zobaczyć, czy ktoś jest autentyczny, czy nie?
Odpowiedz autentycznie po prostu.
Autentycznie odpowiem na to, tak. Popatrzcie, jeśli mówimy o komunikacji, o marketingu, o komunikacji reklamowej, na przykład o tym najpierw, to jeśli byśmy, tak ktoś by usiadł sobie i popatrzył, nie wiem, 50, 60, 70 reklam na social mediach, w telewizji, gdziekolwiek, zwłaszcza tych na social mediach, bo tam jest nieco inaczej, i spisał treści, słowa, wystarczy tylko to, które są używane w tej komunikacji. Bierz branżę, jakie chcesz, od OZE przez tam stajniki, cokolwiek. Jeśli byś popatrzył sobie na przykład na strony internetowe firm, ludzi, bo to też jest komunikacja marketingowa,
oczywiście,
i spisał sobie te słowa, te treści, które tam są i włożył je w jedną taką zestaw, zrobił, przeczytał to sobie, a następnie miałbyś porozmawiać z jakimś swoim klientem fizycznie, to zakładam się, jestem tego pewien w 100%, że podczas tej rozmowy nie będziesz używał tych słów, które są tutaj. A przecież te słowa z reklam i ze stron internetowych kierowane są do tych samych ludzi, z którymi rozmawiasz.
Dokładnie.
I co to jest autentyczność? No chociażby to, że tych wszystkich bzdur używanych w komunikacji reklamowej, tych wyświetlanych haseł, tych naprawdę bzdetów, nie używamy w normalnej rozmowie.
Czyli co, nie mówimy wysoka jakość, towar premium, gwarancja jakości, lider rynku.
Od 25 lat.
Od 25 lat. Zaufaj ekspertom. Nie? To nie jest autentyczne?
Wiesz, ja byłem w ten sposób, to kiedyś mówiłem, Margaret Thatcher kiedyś powiedziała to. Jeżeli dama cały czas opowiada o sobie, twierdzi, że jest damą, to nią nie jest. Po prostu tego się nie mówi. I kropka. No po co? Bycie autentycznym to jest przekonanie kogoś do tego, że to, co mówisz, jest prawdziwe, jest autentyczne. Mogę ci zaufać. Dobrze się z tobą czuję. I ja mówię, nie chcę wchodzić w jakieś tam szczegółowe definicje, bo jest ich dużo mądrych i wiesz, i ja powiem tak czysto w praktyce. To słownictwo, które tutaj jest, po tej stronie komunikacji reklamowej, stron internetowych i innych, gdyby te osoby, które to tworzą, miały rozmawiać fizycznie z tymi, do których to ma trafić, to nie użyją tych słów, bo nie wypada wręcz, tak? Do ludzi będziemy mówili nieco inaczej. No ale jeśli do ludzi tych samych kierujemy się komunikacją reklamową, mało tego, wydajemy na to mnóstwo pieniędzy, to jakiś, przepraszam, że tak powiem, ale kij w dupę się ludziom wbija i się usztywniają i robią to, czego robić nie powinni. Więc rozmowa ludzka z reguły jest autentyczna, o ile ją dobrze prowadzimy, ale ma szansę być autentyczna, a zdecydowana większość tej komunikacji marketingowej, o której mówię, no rodzi pewne wątpliwości co do jej autentyczności. No bo jesteśmy wiodącym liderem na rynku, najlepsi i mamy jakość odważalną i tamto.
No tak, ale to właśnie dlaczego to jest ważne, żeby być autentycznym? Co nam to daje tak naprawdę? To, że żyjemy teraz w czasach sztucznej inteligencji, treści, które są generowane wszystkie generycznie i które brzmią tak samo, ale też treści, co powiedziałeś, firm, które komunikują się w ten sposób, używając tych wyświetlanych słów, to powoduje, że jeśli wszystko wygląda tak samo, to ten twój komunikat nie będzie skuteczny, nie będzie działał handlowo dobrze. I są na to też badania. HubSpot, jeden z największych firm CRM-owych, marketing platform, CRM marketing platform w 2024 roku wykazał, że 63% badanych konsumentów zdecydowanie woli i ogląda krótkie i przede wszystkim autentyczne treści. Google w swoich badaniach twierdzi, że jeśli na początku, w pierwszych dwóch sekundach filmu jest plansza z logotypem, zdecydowana większość takich reklam jest od razu pomijalna. Ludzie w ogóle nie patrzą na to i ignorują i skipują w szóstej sekundzie.
Zapadły w tym miejscu chwilę. No to, co powiedziałeś, bardzo ważne. Dlaczego? No bo patrz, YouTube powiedziałeś, ma badania, tak?
Tak, no. Google. No.
To znaczy YouTube, Google, to znaczy oni to robią nie na skali 5-10 osób, czy tam się spotkali z kolegami, tylko na skali milionów, setek milionów wyświetleń, interakcji, skuteczności. To raczej powinni wiedzieć, o czym mówimy, tak? No bo zobacz, wiemy jedno, nikt nie lubi, jak mu się coś sprzedaje. No, nie lubi.
Zamiast sprzedawać, trzeba pozwolić kupować.
I to właśnie dlatego, jeżeli w pierwszej chwili widzisz logotyp marki, albo jakieś tam przesłanie, albo jakieś bzdety, o których ty mówiłeś, te słowa, to jako odbiorca wiem, że to są jacyś ludzie, którzy chcą mi za moment coś wcisnąć, a teraz się tam buzują i nie wiadomo, co to jest, tak?
Ten logotyp powoduje, że ja już wiem, że to jest reklama. A tak. Przez to, że żyję w tych czasach, gdzie te reklamy właśnie wyglądają tak samo i ktoś próbuje mi coś sprzedać, to od razu ignoruję to i skipuję. Czy to na social mediach, czy właśnie na YouTubie. Google to potwierdza, tak samo jest też na innych platformach social mediowych.
No ale jakaś siła nadludzka pcha ludzi do tego, żeby na początku powiedzieć, to ja, moje logotyp, moja nazwa, moja firma, moja tu jestem.
Takiego
i to,
mam.
I to tak większość ludzi robi. Ja wiesz co, teraz pod tym filmem w opisie, ja nie wiem, gdzie, muszę to poszukać. Ja wkleję taki link do na YouTubie jest ta reklama pewnej marki, Diesel to zrobił. To nie ja ci od paliwa, tylko od spodni. Kiedyś. To jest nieprawdopodobna reklama. I jak ją obejrzycie, ona w ogóle chyba na Super Bowl była pokazywana. A na Super Bowl wiadomo, robią cuda.
O tym będziemy jeszcze gadać dzisiaj. Zaraz,
ale do czego zmierzam. Oglądasz tę reklamę i w zasadzie po pierwszym obejrzeniu widzisz logotyp marki, taki trochę za... No odczytasz go na samym końcu. A tak naprawdę logotyp tej marki, jak ją obejrzysz 5 razy, odkryjesz 6-7 razy w trakcie tej reklamy, ale story, opowieść, emocje zawarte w tym i ta opowieść, jaka tam jest przekazywana, jest tak silna, tak pasjonująca, tak wciągająca i tak autentyczna, że nie przeszkadza ci, w ogóle nawet nie widzisz tego, że to jest marka. Dopiero na końcu ci się to kojarzy. Fenomenalna rzecz. Można to robić odwrotnie.
Dokładnie. No. Jest dużo badań potwierdzających to. Też załączę w komentarzu, w opisie kolejne. To jest Master Communications ze Stanów Zjednoczonych. Agencja tak samo wskazują. 39% najczęstszych powodów podają, że autentyczność jest tym kluczowym elementem, żeby dalej w ogóle kontynuować, oglądać daną treść, konsumować. I wnioski, jakie z tego płyną, są takie. Ludzie nie lubią reklam, ludzie nie lubią, jak coś im się sprzedaje. I teraz jak w takim razie tworzyć treści, tworzyć reklamy, które sprawią, że no jednak będą osiągać swój cel jakiś sprzedażowy, a jednak nie będą takie same jak wszystkie, nie będą takie sztuczne, przeciwnie do autentyzmu, i będą sprzedawać przede wszystkim. I tutaj na przykład jednym z takich popularnych trendów, już od lat występujących, ale jednak jeszcze nie jest tak popularny na większą skalę, to jest user-generated content, czy user-generated content style, czyli content generowany przez użytkowników lub w stylu generowanych użytkowników, czyli firma tworzy ten content sama, ale wygląda to tak, jakby to zwykły odbiorca, użytkownik opowiadał o produkcie, usłudze, ale co bardzo ważne, tym językiem normalnego człowieka. Tego odbiorcy,
autentycznym,
który będzie słuchał tego później, a nie ma wysokiej jakości lider na rynku, bo nikt tak nie gada, no.
Jasne, teraz skrajne przykłady pokazujesz, no bo też nie robi się tak, że wszyscy lider na rynku, no nie o to chodzi. Chodzi o to, aby tu trzeba znaleźć równowagę. Bo z jednej strony chcemy być postrzegani jako zawodowcy profesjonalni w reklamach czy w komunikacji normalnej.
Mamy strategię jakąś.
Mamy strategię, oczywiście, że tak. Ale z drugiej strony wiemy o tym, że klienci, zwłaszcza dziś przy tej masie przekazu, jakim każdy jest bodźcowany, no, jakby intuicyjnie szukamy czegoś, co jest oryginalne, ciekawe, ludzkie i bliższe mnie. Dlatego jak tworzę komunikację marketingową, jakbyś tworzył, albo by ktoś tworzył, to przede wszystkim jasne, podstawowe pytania. Do kogo to tworzył? Tak? A jeżeli do kogo, to zastanówmy się, kim ci ludzie są, co im się podoba, jak reagują, jakie słownictwo używają, tak? Na jakich emocjach oni żyją, tak? No, kim po prostu jest, tak? Poznać go lepiej. To jest ta taktyczna empatia poznawcza, ta taktyczna empatia w ogóle. I dopiero wtedy dostosuj przekaz taki, żeby był jak najbliższy do mojej grupy odbiorców. Ja mówię, nie chcę tutaj opowiadać jakichś historii teraz o przykładach różnych, bo tego jest i dobrych jest trochę, i tych złych jest znacznie za dużo i więcej, ale ja powiem jedną rzecz. No. W Polsce, to bo to nie tylko w Stanach, w Polsce też są genialni ludzie, którzy potrafią stworzyć coś, o czym świat, że tak powiem, nie słyszał. I to się nazywało... No to frugo. Mocno, bo to... Koniec. No moje ulubione, bo to jest coś genialnego. No
prawda.
To frugo. Mocno owocowe. No koniec. No mocno owocowe. Amen. No i dalej oczywiście treść i forma, jak to było robione, idealnie trafione do klienta, jego zachowania innowacyjne, oryginalne, a ten napój wcale nie mówili, że jest smaczny jakiś czy dobry. No taka woda z owocami i z cukrem, nie? Ale no to frugo. Mocno owocowe. Te dwa słowa, mocno owocowe, wyjaśniają wszystko. Nikt tak nie robi oryginalnie, a poza tym, słuchajcie, czy to nie jest trochę taki potoczny język?
No jest. I właśnie to jest to. Ten komunikat był dostosowany do tej grupy odbiorców, która ten produkt kupuje. I naprawdę, czasami się trzeba zastanowić, nawet w takich przypadkach, gdzie wydaje się, że nie do końca możemy schodzić z tym poziomem i trochę wyjąć przysłowiowe kij z tyłka. No, może powiem tak. Prowadzę dużo różnych klientów online z różnych branż i często spotykam się właśnie z tym, że nawet w takich branżach, dobra, konkretnie, kancelaria prawnicza, nie? No tu się wydaje, że jednak no nie za bardzo możemy schodzić z tym powagą komunikatu.
No.
I mamy przykład takiej jednej kancelarii, która pomaga ludziom w różnych też cięższych sytuacjach, różne rozwiązania prawne dla nich ma przygotowane. Mhm. I tam, pamiętasz, i nagrywaliśmy jakieś profesjonalne reklamy.
A, bułka z masłem. Tak.
I też takie prostsze komunikaty.
Tak.
I no, jakby ja muszę powiedzieć, często nawet w takim wypadku wzięcie telefonu i po prostu pogadanie, pokazanie człowieka, któremu pomogli, gdzie ten człowiek się wypowiada, czy reklamy w postaci, gdzie nie ma tego pełnego profesjonalizmu, osiągają 2-3 razy niższy koszt za jednego lida kwalifikowanego.
No dobra, to, że żeby nie
być ma takiego poważnego komunikatu.
Ja przerwę ci, bo chcę to sam zobaczyć. Wy też to zobaczyć zaraz. Super Bowl, ten
tak,
od butów,
tak,
co sprzedał.
No to jest w ogóle hit.
To, co teraz powiedziałeś, to jest idealny przykład. Słuchajcie, Super Bowl to jest miejsce, gdzie marki przez cały rok myślą, jaki film nakręcić, jaką reklamę. Budżet 6 milionów dolarów. Nieważne, ile kosztuje wyświetlenie, bo na Super Bowl musimy być. I wszyscy tam prężą muskuły, jaja pokazują, jakie mają. Wow, co by tam nie było.
Dobra.
A ten zawodnik co zrobił?
Tak, no to pokażmy. Przykład kontrowersyjnego bardzo rapera. Odłóżmy na bok, co on tam sobą reprezentuje i co mówi. To nie jest kluczowe. Myślę, że wiele osób może gdzieś tam krytykować, ale to, co marketingowo zrobił, no, efekty mówią same za siebie.
30 sekund sprzedał setki tysięcy
papierów. Film 30 sekund. Koszt emisji, żeby pojawić się przez te 30 sekund na Super Bowlu, 7 milionów dolarów.
Koszt produkcji?
Jeden iPhone, ale to już miał.
20 sekund nagrywania i nic więcej.
Zobaczmy.
Co, bo w pociągu jest jakiś mecz, czy gdzie on siedzi? Chodźcie. No dobra, no. Stał powiedział, że na tej stronie mam buty i kupcie moje buty. Okej. Okay. No i teraz pytanie,
stronę,
czy to było autentyczne?
No było.
Przecież wiemy, że ją chce sprzedać.
No tak, ale forma tego jest maksymalnie autentyczna po prostu. Ziomek siedzi sobie w aucie, po prostu gada, no w sumie to mam buty i no, w sumie tu jest moja strona internetowa, możesz tam wejść i są dostępne. To tyle.
No dobra, to tak, wiesz, nie przesadzajmy, bo to nie jakiś tam ziomek, tylko jak on się nazywa? Ten
Kanye West.
Kanye West to zrobił, no to wiesz, to jak ja tam wystąpię, czy jakiś inny ziomek, to może nic z tego, z żadnej pary butów nie sprzeda, sobie pomyślą, że to jakaś pomyłka, haker się tam wgrał. To jest rozpoznawana osoba. No, ale...
No dobra, to polećmy z tematem takim dużo bardziej przyziemnym.
No.
Bo często w takich podcastach mówi się o wielkich case'ach, wielkich firm, a często oglądają to przedsiębiorcy z małych, średnich też firm i sobie myślą, no fajnie, taki Kanye robi albo Coca-Cola, nie? No ale gdzie ja tam mogę, nie? Przykład dziewczyn, z którymi współpracujemy, oleje AC, tu możemy powiedzieć, jesteśmy w dobrych relacjach, świetne produkty, fajne oleje tłoczone na zimno.
Oleje tłoczone na zimno. Dwie dziewczyny, które siedzą w jakiejś puszczy i depczą, duszą, męczą te oleje. Bardzo smaczne, bardzo dobre są, ale te dziewczyny mają większą wartość marketingową niż ten olej, który robią, a olej jest świetny. O tym chcesz powiedzieć.
Tak. Pokażę ci też tą reklamę. To jest w ogóle jedna z takich ich starszych. Już trochę i tak tam się to poprawiło, ale to też jest kwintesencja autentyczności. To jest reklama, która ma też chyba już parę lat. To jest dwa. I ona cały czas bardzo dobrze działa i często lepiej działa, dużo więcej zamówień przynosi niż...
No dobra, pokażę, bo ty reklamy. Też zobaczysz. No. Ja chyba wiem, o czym ty mówisz. To jest ta z lasu?
To jest ta z lasu.
No to kabaret to jest. Znaczy kabaret. Genialne!
W naszej olejarni kupisz olej lniany, świeży, jednodniowy. A my zaczynamy go tłoczyć już o 6 rano. I tego samego dnia wysyłamy do ciebie, do twojego domu. Bo świeży ma najwięcej wartości odżywczych, a na tym nam zależy. I zbadaliśmy poziom...
Dziewczyny są genialne. One po prostu... Jak ktoś by na to popatrzył tak z profesjonalnego punktu widzenia, to powie, te kobiety niech tłoczą olej, albo kamery niech nie podchodzą. Ale na szczęście one o tym nie wiedzą. I podchodzą i ta reklama zarabia dla nich kupę pieniędzy. Myśmy potem całe sety kręcili dla nich. Okej, one nie były już takie, ale też tam cały czas była ta ich taka naturalność. Taka właśnie taka normalna kobieta, dziewczyna mówi co robi i ten. Na szczęście one nie wiedzą, że kompletnie nie są nieprofesjonalne przed kamerą. One tego nie wiedzą.
Są na swój sposób są bardzo profesjonalne, są po prostu bardzo autentyczne.
Właśnie.
To jest to, co mówiłeś o tej grupie odbiorców, bo kto kupuje takie oleje? Najczęściej grupą klientów kobiety. Są kobiety, nawet 40+, tak naprawdę. I takie kobiety, oglądając taki content na Facebooku, Instagramie czy też TikToku, no to do nich dużo bardziej przemawia, bo to jest tak jakby ich koleżanka po prostu zaczęła produkować olej w naturalny sposób.
Okej, ale poza tym to jeszcze takie coś, bo to trzeba łapać w kontekst jakiś, tak? Nie wyrywać z kontekstu. Bo one robią olej zimnotłoczony, różne gatunki oleje smaczne, proszę kupować, bardzo dobre są na stronie www.olejace.pl przepraszam. A tak musiałem handlowo, no wiadomo, to nasz klient. Ale one nie są jedyne. I teraz... Jeżeli są jakaś grupa odbiorczyń, panie domu, kobiety, bo to z reguły kobiety kupują, które się interesują właśnie zdrową żywnością i te oleje zimnotłoczone, no to jak one gdzieś tam w necie pogrzebią, to za chwilę im wyskoczy 20 firm produkujących oleje zimnotłoczone. A więc stopień konkurencyjności naszego klienta, innych, no my mamy oleje zimnotłoczone. One są w podobnych butelkach, w podobnych cenach, tak samo robią, ja zakładam dobrze. Niektóre firmy są od 20 lat na rynku i są w ogóle wiodące, no to nasze przegrają, tak?
Często mają większe budżety.
Większe budżety mają czy coś. No więc to trzeba usadzić w kontekście, zderzyć w tym momencie, jak odbiorczyni będzie to widzieć. Ona widzi profesjonalną firmę, zakład pracy, no maszyny mają, co oni tam nie mają, co oni się nie chwalą i rabaty mają. Albo widzą dwie naturalne, cudowne, fajne kobiety. To kto jest bliższy do tego odbiorcy, do klientki? Kto?
No właśnie one. No.
Więc jeżeli mówimy teraz, pytanie było pierwsze w podcastu, czym jest autentyczność, no to macie przykład. Jak można autentycznością, popatrzcie sobie na te dziewczyny, bo tych reklam jest więcej. Teraz troszkę to, nie powiem, że lepiej, no inaczej wygląda, ale zachowaliśmy cały czas, bo tam podpowiadamy im, jak to robić. Nie we wszystkim, część robią same, świetnie. To troszeczkę jakby zachowany jest ten taki naturalny sznyt, takiej normalnej, kumpela dziewczyna z sąsiedztwa,
koleżanka
z okolicy do mnie mówi, tak? A przecież to jest nic innego jak czysty commercial. Totalna reklama mająca sprzedawać. Ale jak ją oglądasz, to nie czujesz tego, nie wkurza cię to, że tam jakiś facet stoi i tam kurwa, ty ci to sprzedał.
No tak, oczywiście.
Nie pikasz to, Spielberg, to tam. To
ten jest... produkt oczywiście i tak musi być dalej bardzo dobry, nie?
No, ale pewnie, że tak. No.
One właśnie tą autentycznością wygrywają i to uwierzcie mi, wygrywają na rynku.
I teraz,
od miesięcy już.
Teraz powiedzieliśmy o tym, że Kanye West z jednej strony.
A propos jeszcze Kanye Westa, no. Nie powiedziałem. 7 milionów koszt wyświetlenia tego, a w 24 godziny Hop sprzedał 300 tysięcy zamówień na łączną kwotę 20 milionów dolarów. Marża na tym jest na bank większa niż 50%.
To nie opłacało, to nie.
To w ogóle nikt tam się nie wyświetla na tym Super Bowlu, żeby osiągnąć zwrot taki bezpośredni, jakby no później reklamę. To nie o to chodzi. To chodzi o wizerunek, rozpoznawalność, nieświadomość marki, ewentualnie tą sprzedaż w czasie rozłożoną. Chłop no jeden
właśnie,
dzień.
I właśnie dlatego, że on był inny w tej sytuacji, w tym kontekście, w tych okolicznościach, tak? Ale teraz, patrzcie, bo chciałem powiedzieć, mówiłem na początku, że ktoś sobie może pomyśleć, o, Kanye West, ten to jest znany, wszyscy go wiedzą, tak? No dobra, on jest znany, ale z czego? Również z różnych dziwnych, złych rzeczy, które nie wszyscy akceptują i traktowany jest, no, nie halo, nie chcę o tym mówić, tak? Natomiast jest osobą oczywiście znaną. Nasze dwie dziewczyny, te dwie, one nie są znane, ale one są cholernie autentyczne tutaj w kontekście odbioru przez swoich klientów i on tak nagranym filmiku w tym miejscu, kiedy wszyscy mają kija w dupie i robią nie wiadomo jakie produkcje, to wyszedł też cholernie autentycznie, jak człowiek normalny, a nie jak maszyna do sprzedawania. Pomimo tego, że on jest maszyną do sprzedawania i one też. To jest ta autentyczność właśnie, tak?
Kolejnym, myślę, ciekawym przykładem autentyczności jest temat firmy Domino's z Stanów Zjednoczonych, to już polećmy znowu grubo, który tak przypadkiem omawiałeś w poprzednim odcinku. Jeśli jeszcze nie widzieliście, drodzy widzowie, zapraszamy do oglądnięcia ostatniego odcinka.
Nie wiadomo, czy ostatniego, bo nie wiadomo, jak to będzie emitowane. No dobra, bo tam to nie wiem, co widzieliście, czy będziecie widzieć, czy coś. No, no to jest skomplikowana historia, dosyć duża, ale powiem, tylko to będzie kontrowersyjne, bo jak rozmawiasz z ludźmi i byś tak zapytał ich, Spielberga, tak na szybko, no jakby on teraz nie słuchał tego, co my robimy, i bym powiedział autentyczność, bym napisał mu, a tu bym ułożył różne słowa, to zakładam się, że autentyczność on bardzo szybko połączy z prawdą.
Mm-hmm.
I to będzie kontrowersyjne, co teraz powiem, ponieważ, dobra, w skrócie kontekst, nie chcę opowiadać całości, bo to jest dosyć duża, to jest case niewiarygodny. Domino's robią pizzę. Kiedyś, w tamtych czasach, byli mniejszą firmą od Pizza Hut, to był dominant. Pizza Hut miała model rozwojowy, taki na McDonalda się zapatrzyli za bardzo i oni będą takie franchise, robili automatyzację, powtarzalność, taka przemysłowa produkcja. A Domino's robi pizzę taką jak w pizzerii, za rogiem, tak? Domino's mówi, zadzwoń, przywieziemy, a tamci mówią, nie dzwoń, przyjdź do nas. Ale ci jednak rosną. To był inny czas, trochę wcześniej. No i teraz co się dzieje? Domino's bardzo mocno dbało o jakość pizzy swojej. Badali satysfakcję klientów i wcale nie było jakichś problemów. Ludzie mówili, że to jest smaczna, dobra pizza. Nie mieli problemów z jakością. Ważne. KFC, Pizza Hut w związku z tym dynamicznym wzrostem od lat i w ogóle rozwojem.
Liderem rynku.
Liderem rynku, no bo byli. No to tam zaczęli tracić na jakości. No wiadomo, że jeżeli wprowadzają tą automatyzację, no to nie będzie już. No po prostu nie było, tak? I kropka. I zaczęły się pojawiać na rynku negatywne opinie klientów Pizza Hut, mówiące o tym, że tam coś sos niedobry, tam się pogorszyło, że ciasto, że kiedyś było lepsze, czy coś, tak? Czyli tutaj mamy same pozytywy, tam konkurent większy, rośnie grono takich niezadowolonych, ale to jest i tak wielka firma. I co ci z Domino's teraz odwalili? No patrzcie, to jest kreatywność level max, 100%, no ja nie wiem, ja powyżej. Oni stworzyli komunikację, kampanię reklamową, gdzie zaprosili swoich klientów do jakiejś salki, posadzili ich tam, to jest na YouTubie, co można popatrzeć, może tam wkleimy też. I zaczęli mówić im, że no widzimy, że trochę nam tam nie smakuje, coś tam gorzej z problemami jakimiś tam, ciasto, opakowania i inne, powiedzcie nam, gdzie popełniamy błędy, to my to poprawimy. I ci klienci, to było nagrane, mówili, że no to by poprawili, tamto poprawili, tamto poprawili. I oni to poprawiali. Następnie pokazywali, jak tworzą nowe sosy do pizzy. Szef kuchni jakiś stał, próbował, to nie ten, ten wylali, ten następny czy coś. Jak zmieniają opakowanie, jak to. Rozumiecie, o co chodzi? Powtórzę, oni nie mieli problemu z jakością. a skrytykowali sami siebie.
I publicznie przyznali się do słabej jakości.
I publicznie przyznali się do słabej jakości.
Mimo, że jej nie mieli.
Mimo, że jej nie mieli. Ale wszyscy zrozumieli, o co tu chodzi. Że oni dbają o jakość, a tamci, pomimo rosnącej krytyki, mają to gdzie? Tam, gdzie niektórzy wkładają kije. I to była niesamowita rzecz. Oczywiście dzięki temu oni też zaczęli wprowadzać nowe sosy, nowe sery, jakieś kompozycje, ale zainteresowanie tą marką było niewiarygodne. A te reklamy były kompletnie wyglądały na niereżyserowane, jakie były
autentyczne. Mimo, że nie do końca były prawdziwe. Dlatego to jest trochę
to
takie...
To jest właśnie... Ktoś może powiedzieć, że to tam w kulki przycięłeś, to nieprawda. No dobra. Prawda, nieprawda, no...
Ale krytykowanie siebie samego po prostu wydaje się autentyczne, jest inne niż robią wszyscy.
Czy zrobili komuś krzywdę? Nikomu. Nie. Czy krytykowali konkurencję? Nie. Czy pokazywali klientom, że zależy nam na waszym odbiorze naszych produktów? Hej, pokażemy, jak bardzo się staramy. Skrytykujcie nas. Nic złego nie zrobili. Wykorzystali moment, że oni rośli, im jakość spadała, ale najważniejsze, wykorzystali zaniechanie Pizzy Hut w likwidacji tych braków, tych niegodności, bo oni mówią i tak, rośniemy, nie chcę gadają, tak? A my tu pokazaliśmy, jak bardzo zależy nam na tym, rozumiecie? To jest zupełnie odwrócona sprawa. Zajebiście przemyślany, kreatywny pomysł do zrealizowania w tym momencie, na tym poziomie rywalizacji, w określonym kontekście sytuacji i czasie. Bo to nie jest rzecz, którą można przenieść do innej marki za pół roku, zrobić to samo, nie,
pewnie.
To może tak nie wyjść. Tak? Ale to było przynajmniej odbierane jako nieprawdopodobnie autentyczny przekaz. Bo te reklamy w ogóle wyglądały jak z ukrytej kamery. No.
I tam na tym rynku to zadziałało bardzo dobrze.
Świetnie.
No. I z rozpoznawalnością i... No tak. No dobra, więcej w tym odcinku poprzednim. Można sobie zobaczyć. Idźmy dalej. Tematy z Polski, takie troszkę już bliżej, żeby tak nie lecieć. IKEA. To kuchnia sprawdza się w życiu. I pokazane realne mieszkania, realne kuchnie użytkowników i ich problemy na co dzień. To jest kampania z 2018 roku.
Genialne. Tu mówisz kampanię digital. Gdzieś tam.
Kampania digitalowa to kuchnia sprawdza się w życiu.
Z którego roku to było?
2018. Sprzedaż kuchni w tym momencie poszło 44% do góry rok do roku.
Ale to poczekaj, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe. IKEA to jest w ogóle top. To jest, uczmy się wszyscy od IKEA. To tam można na studia pójść obserwować to. Ale to połączę to, bo ja jestem, wiadomo, dziadek, to jestem offline, ty to jesteś ten digital online. Ale to, co teraz powiedziałeś, to było bardzo precyzyjnie, ściśle połączone z offline'em. Mm-hmm. Bo to, co Tomek powiedział, poczytajcie sobie tej kampanii, ale teraz patrzcie, jak można pięknie na dwutorowo wpływać na percepcję klientów. No bo to, co Tomek powiedział, tam się tam działo, tak? To jak to się nazywało jeszcze raz?
To kuchnia sprawdza się w życiu.
No dobra. A mniej więcej w tym czasie zmieniony został wystrój i sposób prezentacji pomieszczeń, bo IKEA tak naprawdę nie sprzedaje produktów, tylko sprzedaje pomieszczenia. Znaczy nie nieruchomości, tylko całość, tak? Masz kupić koncept i masz styl kupić i tam to nie tak, że wyjdzie z krzesłem, ty masz wyjść ze wszystkim. I dlatego też tak to jest eksponowane. I w pewnym momencie pokazały się w salonach, ja mówię to o Polsce, a to nie tylko w Polsce. No, powiem tak, jakbyś pojechał na Rozdzień w Katowicach, na ulicę Roździeńskiego do IKEA, to wejdziesz tam, będziesz sobie szedł i dojdziesz na przykład do takiego czegoś. Będzie takie pomieszczenie, no widać tam jakieś meble stoją czy coś i taka tabliczka będzie Paweł, Agata, ulica Roździeńskiego, syn Pawełek, mieszkanko 43 metry.
Krakowiec samon.
I wchodzisz tam IKEA. I widzisz kuchnię, mieszkanko 44 metry całe umieszczone. Pojedziesz do Krakowa, do IKEA i zobaczysz dokładnie to samo mieszkanie z napisem Agata i Tomek, Nowa Huta albo Bieżanów, albo coś. Pojedziesz do Łodzi i zobaczysz Redkinia, Pawełek i Tomek czy coś. Rozumiecie? A to będzie ten sam mieszkanie. Ten sam pomysł, wystrój, tylko jak bardzo trzeba nisko zejść do możliwej personalizacji komunikacji. Bo właśnie to, że ja wejdę i zobaczę nie mieszkanie idealnie umeblowane, tylko Paweł i Tomek Redkinia. A Redkinia to jest dzielnica Łodzi. To do Łodzian mówimy. To oni się poczują z tym lepiej i ten przekaz będzie jaki?
Autentyczny.
Bardziej autentyczny.
No. Oni tam dbają jeszcze o to, żeby czasami właśnie gdzieś sobie coś leżało, żeby delikatny był bałagan, żeby jakiś koc był gdzieś tam przewieszony, nie? No tak, bo ale, to właśnie robi tą autentyczność.
Ale szukamy właśnie tej takiej prawdy, autentyczności. No i czasami to, no bo to ktoś powie znowu, ej, ja oszukuję, no bo wszędzie to samo mieszkanie pokazywała, a poza tym to mieszkanie w Łodzi Pawła Jagaty to nie jest Pawła Jagaty, tylko ich nie ma w ogóle, tak? Ja nie wiem, czy taka Pawła Jagata jest, czy ich nie ma.
Chyba nawet tam są.
Nikomu ale... krzywda się z tego powodu nie dzieje, a ludzie lepiej to odbierają. I kropka. I nawet jak się komuś wydaje, że nie, to mu się tylko wydaje.
Tak. No, takich przykładów można by wymieniać naprawdę wiele. Jest też kampania Yes z 21 roku, 22 roku, gdzie zamiast modelek, prawdziwe bohaterki, normalne, z, czasami grubsze, chudsze.
Czego kampania?
Kampania Yes.
No ja wiem, tam jest.
Jest, biżuteria jest.
Dobra, ale lepsze o tym, co nas powiedziałeś, jest Palmolive. Bo to też wszyscy widzieli pewnie. Palmolive. Kiedy w pewnym momencie mądrzy ludzie z Palmolive powiedzieli koniec pokazywania nieautentycznych modelek. Mm-hmm. Żeby było jasne. Modelki to piękne kobiety, nic do nich nie mam, wszystko jest w porządku. Ale takich kobiet jak modelki w życiu prywatnym jest mikroprocent. A więc my powiemy, pokażemy kogo? Autentyczne nasze klientki. I pokazywały kobiety takie, jakie one są. Z celulitem, z lekką nadwagą, z większą nadwagą, bez niedowagi. Ale po prostu tacy, jakie ludzie są, zadowoleni z używania ich produktów. Przecież ta kampania latała przez parę lat. Nie dlatego, że zabudżetowali i nie mogli się wycofać, tylko dlatego, że to pieroński efekt im dawało. Bo była autentyczna.
Jakie są z tego wnioski, z tego wszystkiego? Nie dawaj wielu logotypów. Zastanów się, kto jest twoim faktycznym odbiorcą. Dostosuj trochę to do tego. Nie bój się czasami stworzyć komunikacji, która trochę zejdzie z tego profesjonalnego, takiego poważnego tonu. Wyjmij ten kij z tyłka.
Bo ludziom się wydaje, że profesjonalnie to muszę mieć kija w dupie i tam opowiadać te swoje różne historie. Tak. Nie, być autentycznym, mówić normalnym językiem, komunikować się troszeczkę niżej, na luzie, z dystansem, to wcale nie oznacza być nieprofesjonalnym.
Dokładnie.
To kompletnie nie o to chodzi, tak? Wiesz...
Niedoskonałości też są okej.
Okay. Prosta rzecz. Życiu... Jak sprzedajesz fotowoltaikę, zamiast jako prezes, czy dyrektor, czy jakiś ktoś inny stać w garniturze, spięty, że ci oczy wychodzą i mówią, bo mamy fotowoltaikę z dofinansowaniem i mamy tam, nie wiem, szybki co tam zwrot. Będzie, szybki zwrot i tamto, stramto, to może lepiej pogadaj z jednym z twoich klientów, którym zainstalowałeś tą fotowoltaikę i z nim pogadaj i z tego nagraj reklamę. Niech ci powie...
Ile płacił za prąd? Ile zaraz płaci?
Zapytaj go, panie, miałeś pan wątpliwości z inwestycją w fotowoltaikę? Pamiętam, jak rozmawialiśmy. No i jeszcze, a gość niech teraz powie, tak. A jak to teraz wychodzi po 3 latach? Amen. No, jeśli to jeszcze jest prawda, to wtedy będzie i prawdziwie, i autentycznie.
To nie fajnie byłoby kłamać akurat.
Tak, ale dlaczego nie wykorzystać klienta, który mówi, słuchajcie, to nie jest ja tak mówię, on... Czy tam się tak się wydaje? No nam się tak nie wydaje, bo my wiemy, że to działa, bo tworzymy tego typu content.
Ale to jest to na wielu rynkach, na wielu branżach.
Ale to jest naukowa rzecz. Ja sobie to przygotowałem, żeby nie pomylić się. Słuchajcie, to było w latach 50. Dwóch naukowców ze Stanów, Katz i Lazerfeld. Oni stworzyli taką rewolucyjną na tamte czasy koncepcję dwuetapowego przepływu informacji. Dobra, bo to skomplikowane będzie. Chodzi o co? Wtedy nie było Instagramu, nie było internetu i oni też nie do końca o reklamie mówili. Oni mówili o komunikacji społecznej, tak? O politykach, o tych różnych tam, co się wybierali, tak? No oni mówili tak, że nie ma lepszego sposobu na przekonanie kogoś do czegoś, do jakiejś idei, do produktu, do polityka, do usługi, do cholera wie do czego, jak inny człowiek, który albo ci to poleci, albo ci opowie o tym, albo zobaczysz, że to używa, albo sam tam jest w tej organizacji. Czyli co? Cialdini o tym powiedziałby? Społeczny dowód słuszności. No tak. No oni to wcześniej opisali, zbadali dokładnie. I opisali dwuetapowy proces komunikacji. I teraz popatrzcie, ja to już tak powiem w naszych czasach, jakbym był, tak? Że idealne rozwiązanie to jest wtedy, kiedy, mówimy teraz o reklamie, sparafraz, przeniosę to na reklamę. Używamy środków masowego rażenia. Outdoor, telewizja, grubo, internet, reklamy. Takie reklamy, tak? Ale jeśli to jest jeden etap komunikacji, jeśli to jest wsparte tak zwanymi liderami opinii, tak to nazwali wtedy, no dziś na tych liderów opinii mówimy influencerzy, lub kiedyś to się też mówiło na to bezrobotni, no ale niech tak zostanie, ale ci liderzy opinii, no to działa. Z jednej strony widzę komunikat marki, który mi się może podobać, w większości nie, no jakoś, ale zakotwiczę, będę go miał w głowie, to jeszcze nie musi być koniec. Ale teraz zejście do poziomu człowiek mówi drugiemu człowiekowi, to zaczyna dopiero efekt synergii działać. I kropka. I z drugiej strony popatrzcie, czy to jest tak, że tutaj powiedzieliśmy wcześniej, że jak widzę reklamę, to wiem, że jakaś firma chce mi coś sprzedać.
Tak.
No dobra, a jak widzę influencera, to też wiem, że tego za darmo nie robi, też chce mi to sprzedać. Ale i tak komunikat influencera będzie o wiele silniejszy, bo to jest człowiek. I z reguły popatrzcie, te wszystkie treści influencerów, one są jakie?
No, autentyczne, bo że oni starają też się być autentyczni. Właśnie, oni nie... Żeby nie zrazić swoich odbiorców, właśnie, żeby nie wkurzyć, żeby właśnie, to było tak bardzo właśnie naturalne, autentyczne. I to, ta forma też właśnie jest kluczowa, czyli człowiek do człowieka.
Nie używam tych wszystkich sformułowań, słów, frazesów z tej komunikacji, tej profesjonalnej, marketingowej, tylko pomimo, że sami są sprzedawcami i udają kogoś, kogo nie są. Nie, kim nie są, to i tak używają normalnego, naturalnego języka po to, żeby ich odbiorca poczuł się, hej, to rzeczywiście, skoro ona, to ja też, a to jest fajne, to uwielbiam.
Cześć, kochane, często pytacie mnie, jakiego kremu używam do nawilżania twarzy. No akurat tutaj ostatnio dostałem paczkę od tej firmy, nie, bardzo fajna nawilża.
Na szczęście
no,
powiedziałeś, spoko, jakiego kremu do nawilżania twarzy, na szczęście, bo ostatnio czytałem o czymś innym zupełnie.
Okej.
No tak, ale no, to i słuchajcie, no, jak chodzicie na stand-upy, albo na kabarety jakieś, to najbardziej zapamiętywane są te fragmenty z kabaretów, gdzie wydaje nam się, że aktor, artysta się pomylił. Albo, że zaśmiał się, z żartu nie wytrzymał, nie odegrał swojej sceny. Bo to się nam wydaje właśnie autentyczne, takie naturalne. Tylko, że oni o tym wiedzą doskonale i cały spektakl, który jest 1,5 do 2 godzin trwa, on ma zaprogramowane i specjalnie wyreżyserowane i świetnie odegrane właśnie te elementy, żebyś ty zapamiętał, że on się tu pomylił, albo wszedł w interakcję, która nie była przewidziana. No to są aktorzy, potrafią to zagrać, że coś takiego naturalnego się stało. Ale żeby to wyglądało naturalnie na scenie i autentycznie, to musi być perfekcyjnie przećwiczone. Z badań wynika, że po wyjściu z takiego spektaklu i jeśli takie sytuacje miały miejsce, to jak się pytają widzów, ale tak od razu, 10-15 minut po zakończeniu spektaklu, co się połowa najciekawsze, jakie wrażenia czy coś, to zdecydowana większość mówi, że fantastyczne sceny, tu się zachował, tam im nie wyszło, to pamiętamy.
Swoją drogą, dlatego właśnie stand-up w ostatnich latach mocno przegonił kabarety, bo właśnie kabarety jednak dużo częściej miały takie bardziej zaprogramowane, wszystko zaprogramowane, co to ma
być. Bo stand-up jest jaki?
A w stand-upie...
Jaki?
Przez to, że ma dużo więcej takich nie do końca niby, wydaje ci się, słowa, przemyślanych
jest
słów,
stand-up?
Jest dużo bardziej autentyczny. I taki bądź w swojej komunikacji.
No dokładnie o to chodzi. Tak, Spielberg? No ty to nie możesz być autentyczny, bo ciebie nawet nie widać, tylko chodzi z tyłu, tam krąży. No ale do czego zmierzam? I tyle. No. To tak jest, że czasami się spinamy. Kiedyś facet, z którym pracowałem dawno temu, bardzo dawno temu, powiedział mi takie coś, że mówi, no w kontekście rozmów handlowych, które ja prowadziłem, byłem handlowcem i tam sobie nie radziłem, no nieważne. I on powiedział mi takie coś, mówi, Przemek, mówi, to nieważne, ty rozmawiasz tam z prezesami, z jakimiś dyrektorami, bo musiałem do nich docierać, tak? No on powiedział, słuchaj, sprzątaczka pani nasza tu, Halinka, co robi? Ja, prezydent Polski, ten dyrektor, taksówka, ślusa, mówi, aktorzy, największe gwiazdy, my wszyscy jesteśmy tacy sami. Teraz cytuję. Słuchaj, wszyscy rano wstają, idą do kibla i robią kupę. Taką samą, która śmierdzi. I wszyscy jesteśmy tacy sami. Musimy się umyć, ubrać, jesteśmy normalni, pierdzimy. Tylko potem, jak wychodzimy z domu, to ubieramy się różnie i przyjmujemy różne role, pewne, taką maskę zakładamy.
Zakładamy maski różne.
No bo ktoś musi być dyrektorem, no to jest dyrektorem. Ktoś tam, to jest taki. I my nie jesteśmy autentyczni i naturalni, bo wydaje nam się, że w tych maskach musimy tkwić cały czas. Edek mówił mi zawsze, im szybciej się nauczysz zdejmować tą maskę, pozwolisz ludziom przy sobie tę maskę ściągać, żeby czuli się swobodnie, naturalnie, autentycznie, to wtedy dopiero możesz robić z nimi wszystko. I tak to działa w reklamie.
Tak to działa w sprzedaży,
w komunikacji, w negocjacjach, we wszystkim. No bo to są tylko komunikacja między ludźmi, tak? Reklama to jest nic innego jak komunikacja, tylko że
dokładnie.
Nie jeden do jednego, tylko jeden do miliona, bo jeden siedzi, myśli, a milion to ogląda, tak? I pytanie, ile z tego zrozumie i czy zadziała tak, jak ma być. No. Więc jeśli chodzi o autentyczność, macie parę fajnych przykładów i spróbujcie, tak? Patrzcie, nawet ta reklama tej dziewczyny, jak ona się nazywała, Przybycień czy coś z tego hotelu? No przecież to, co ona odwaliła, to...
A, tak. No.
W ogóle...
Tu się wchodzi, tu kabaret, się, no, się to
tam
kąpie.
Piciu, tamto, tu pan dyrektor. No przecież to w ogóle...
Kolejny przykład
to było odegrane.
Autentyczności.
My wszyscy wiemy, że było odegrane, ale to było tak zrobione, jakby ktoś dla żartu, ktoś zrobił z dystansem, z takim, wiecie, z taką nutką, puszczę oczko i zrobię... A ona nie puszcza oka, ona była poważna jak w trumnie, no. Dlatego to było takie fajne, takie autentyczne i inne od tego wszystkiego, co ludzie widzą, co widzimy, do czego, co do nas dociera.
I co bombardują nas z każdej strony, firmy czy AI. Tak.
Tak. A więc bądź autentyczny.
Wyjmij kija,
tyłka. Wyjmij kija, no nie możemy tyle tu bluźnić, bo ten YouTube nas wyrzuci w końcu, nie?
Usunął nam kont.
No tak.
To co?
Masz tam jeszcze coś do powiedzenia?
Tyle na dzisiaj.
Dobra, tyle na dzisiaj.
Dobrego dnia.
Mam nadzieję, że byliśmy jacy?
Autentycznie.
No, a wy bądźcie. Hej, cześć.